Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, jak zawsze w każdy czwartek. Witam Janusza Jasińskiego, Ena Zastal BC Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O sporcie najpierw porozmawiamy, a potem o sprawach niesportowych, jeśli można. Mieliśmy 6 porażek z rzędu, teraz mamy 2 zwycięstwa z rzędu. GTK Gliwice, Cmoki Mińsk. Czy w klubie atmosfera się uspokoiła? Czy pan już jest spokojny, jak patrzy, czy to już jest przełamanie Zastalu? Nowa, dobra ścieżka. Czy już jest wszystko okej? Czy też, jak może powiedzieć wątpiący, co to byli za przeciwnicy? Jedni z najsłabszych, a Cmoki Mińsk w ogóle najsłabsze w lidze VTB. W którą stronę pańskie myśli idą?
Znaczy, wie pan co, no tak, może to wiek, ale jednak ja jestem w środku. Pan jest trochę z prawej, ktoś jest z drugi z lewej. No, chodzi o komentatorów.
Znaczy ja jestem z prawej, czyli co to znaczy?
Nie, znaczy generalnie tak mi się wyszło, może pan być z lewej, jak pan lubi. Chodzi generalnie o to, że wydaje mi się, że my lubimy dzisiaj operować skrajnościami, a niestety życie to nie skrajności, tylko to jest zawsze ten środek. Ja myślę, że co? Drużyna nie jest jeszcze gotowa. Drużyna jest w trakcie pracy. Myślę, że jakiekolwiek statystyki, no powiem, jedna statystyka, która może wszystkich porazić, to chyba 24 mecze. Pierwsze 6 gramy w domu, pozostałe na wyjeździe. No i to jest statystyka, która mówi bardzo dużo na temat tego, jak trudne zadanie przed tą drużyną stanęło od początku września i jaki jeszcze stoi. Chyba dopiero nam, z tego co pamiętam, około 22 grudnia zelży kalendarz. Tak? Czyli mamy przed sobą 1,5 miesiąca jeszcze bardzo ciężki, za nami też. Nie chcę tłumaczyć to, że na wyjeździe się gra inaczej, w domu inaczej, ale jednak tak jest. Każdy, kto ma pojęcie, to wie. Podróże też są.
To jeśli tak, to czemu daliście sobie taki ułożyć kalendarz? Bo wy też bierzecie przecież udział w układaniu kalendarza.
To znaczy, wie pan co, to jest tak. To jest kombinacja różnych elementów, ale między innymi także dostępności hali.
Okej. Okay. No dobra.
No więc w związku z tym my zawsze taki mieliśmy kalendarz, jakbyśmy sięgnęli, że zawsze tych imprez, tym bardziej po COVID-zie zaległych było dosyć dużo. Teraz wiemy, że co chwilę się jakiś koncert odbywa, czy inna impreza. I to też nas blokuje, tak? I to nie jest jakiś żaden zarzut, tylko taka jest po prostu czysta, nazwijmy to, historia i teraźniejszość. W tamtym roku było nam łatwiej, no bo hala była zamknięta paradoksalnie. COVID w tym momencie nam pozwalał układać lepszy kalendarz. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, świadome działanie, że my jednak wyrzucamy najtrudniejsze mecze z długimi trasami, z pewnym doświadczeniem mając, jak najszybciej. Pamiętamy, że w tamtym roku chyba 3 razy lecieliśmy do Kazachstanu, dopiero za trzecim razem doleciliśmy i to już było w czasie playoffów. No więc w związku z tym myślę, że jak to wszystko razem weźmiemy do kupy, to ten wynik, który pan mówił statystycznie, jest taki mniej więcej, na jaki nas jako tą drużynę było stać. Dlatego, że po pierwsze, graliśmy z bardzo dobrymi przeciwnikami w lidze VTB. No, jakby nie patrzeć, Moskwa, Unix u nich, potem Niżny u nas też bardzo dobry mecz zagrali. To były mecze, które w tamtym roku też przegraliśmy. Paradoksalnie Kazachstan też przegraliśmy, więc jakbyśmy spojrzeli tak czysto statystycznie, to dokładnie mamy te same mecze w VTB przegrane, co w tamtym roku przegraliśmy, a przypomnijmy sobie, że w tamtym roku osiągnęliśmy jednak 6. miejsce.
Tylko nie wiem, czy styl nie jest teraz, nie był gorszy przypadkiem w tym sezonie i czy obrona nie była słabsza i czy to takie wszystko nie było do tej pory, do tych dwóch meczów ostatnich, jakieś takie rozłażące się, tak?
Znaczy zaczyna pan znowu wchodzić w prawo albo w lewo, jak pan chce. Natomiast ja uważam, że tu koszykówce nie ma czegoś takiego jak punkty za styl. Oglądałem ostatnio mecz CSKA-Kalew. CSKA nie było w stanie rzucić chyba w drugiej połowie więcej niż 10 punktów, tak mniej więcej. Może rzuciło 15. No i co mam powiedzieć za styl? To znaczy, że trenera trzeba by było wyrzucić i tak dalej. Przegrali kilkanaście punktów, tak? Więc w związku z tym ja myślę, że my musimy zacząć rozumieć po tylu latach, i to apeluję do tych tak zwanych rozsądnych kibiców i także komentatorów, że to jest maraton, że nie oceniajmy maratończyka po tym, jak jest po trzecim, piątym, dziesiątym kilometrze. To jest pierwsze.
Tylko, że jak będzie z tyłu daleko, to już nie dogoni przodu, tak?
To znaczy i tak i nie, bo my gdzieś nigdzie z tyłu nie jesteśmy. Dlatego, że tak jak powiedziałem, w tamtym roku mniej więcej bilans był ten sam, jeżeli chodzi o ligę VTB. Jeżeli chodzi o Polskę, no to mistrz Polski, z tego co pamiętam, to dopiero w grudniu zaczął grać cokolwiek, więc Ostrów Wielkopolski. Więc myślę, że nic się, że tak powiem, w grubych tematach nie dzieje, natomiast dzieje się najważniejsza kwestia. Czyli to, że się dzieje i się buduje spokojnie, ale się buduje drużyna. Wydaje mi się, że tak jak mieliśmy pewne wątpliwości jeszcze i cały czas się wahamy, co trzeba tu poprawić, to wydaje mi się, że czas też daje nam odpowiedzi na pewne nasze pytania. Myślę, że żaden z transferów nie jest nietrafiony. Na pewno mamy duży problem mieliśmy może już z Tonim Meyerem, który mimo tego, że fizycznie był przygotowany, to gdzieś tego czucia piłki nie miał i widzieliśmy, co robił, a co zaczyna robić. Na pewno cieszymy się, że także David Bramley gra coraz lepiej. To są te dwa aktywa, które się ujawniły. No i trzeci, że Brandon wraca do tej, nazwijmy, formy z pierwszych 3-5 meczy, gdzie grał całkowicie inaczej, gdzie miał 13 asyst i był tutaj obecny. Wydaje mi się, że też coś nastąpiło, jakaś u niego zmiana mentalna. Może to jest kwestia taka, przyjmujemy, podejrzewamy, że jednak miał pewne oferty w międzyczasie i się może z tym gryzł, bo to jednak jest zawodnik, nazwijmy, nieprzywykły do grania w takich ligach jak Polska Liga. Oczywiście Liga VTB ratuje sytuację, ale może właśnie po pierwszych meczach zderzył się trochę z rosyjską fizycznością i też może miał pewne punkty zapytania. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ukryć u niego to, co nie funkcjonuje, a wykorzystać to, co funkcjonuje. I teraz to chyba, co najważniejsze jest w tym całym bałaganie. Też wraca Przemek Żołnierewicz do nas, znaczy wraca, dochodzi, bo od początku sezonu go nie mamy, a jednak to jest bardzo silne aktywo i wie pan, i mnie trochę właśnie rozczarowuje, bo to jest dobre słowo, postawa niektórych ludzi, którzy jakby nie przeżyli z nami 10 lat.
Dobrze, jeśli pan do mnie pije na przykład również, bo ja też byłem zniecierpliwiony, mnie to dziwiło, co się dzieje na parkiecie, ale niech pan mi powie taką rzecz, jeśli pan taki spokój zachowuje, to po co w cudzysłowie było takie przeczołgiwanie na Radzie Nadzorczej trenera Widina? To Janusz Jasiński jest spokojny, a reszta Rady była niespokojna?
Nie było po pierwsze czołgania.
No to sam pan powiedział, że były to ostre rozmowy.
Ostre rozmowy, tak? Bo tak właśnie trzeba rozmawiać, natomiast to nie było nic z czołganiem, żeby wszystko było jasne. Generalnie ja byłem z tej rady przede wszystkim zadowolony z dwóch powodów. Pierwsza kwestia, że z timingiem trafiliśmy, a czasami nie trafiamy, to akurat rada była w takim momencie zwołana trochę wcześniej, ale trafiliśmy w moment, kiedy sobie po męsku porozmawialiśmy. Trener postawił swoje jakby odpowiedział na postawione pytania, ale także przedstawił swój punkt widzenia na wiele spraw. No i ten punkt widzenia 100% znalazł akceptację. Powiem...
Znaczy nie było momentu, gdzie ktoś powiedział, słuchajcie, a może zastanowimy się, może my zmienimy trenera, bo coś nie idzie w dobrym kierunku.
Znaczy wie pan co, znaczy ja bym tak... I to jest najważniejsza kwestia, którą chcę powiedzieć i to zaapelować do wszystkich. Jestem za tą koszykówkę odpowiedzialny już... Jestem w niej od 20 lat, tak na porządnie jestem odpowiedzialny gdzieś od 9. się wydaje. Od kiedy weszliśmy do ekstraklasy i zaczęły się konkretne pieniądze, konkretne potrzeby i tak dalej. Finansujemy to, ja to finansuję także osobiście w bardzo dużym poziomie. To są olbrzymie poziomy. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale to trzeba sobie powiedzieć, że generalnie jestem współodpowiedzialny za to, co się w koszykówce dzieje. To, co jest złe, ale także to, co dobre. Więc w związku z tym albo będziemy ufać sobie i będziemy jednak wiedzieli, że ktoś nami kieruje i jest kapitan na tym okręcie i będziemy po prostu wspierać się nawzajem, albo to rozwalimy i będziemy mieli efekt, tak jak w Zgorzelcu, który dzisiaj się próbuje podnieść, my mu pomagamy, albo jak w innych miastach, gdzie może koszykówki już nie ma, albo wróciła dopiero po kilkunastu latach. Nie ma dzisiaj w Zielonej Górze przestrzeni na to, tak jest mi się wydaje, żeby rozwalić ten projekt i za chwilę mieć drugi, następny, nowy. W drugiej lidze widać, że bardzo fajnie się pracuje i te efekty, szczególnie biorąc pod uwagę nowego trenera, będą za kilka lat. I ja mam nadzieję, że my za kilka lat będziemy mogli korzystać z zielonogórskich wychowanków, tak jak byśmy chcieli korzystać. Z różnych powodów to się nie działo przez kilka lat. Wydaje mi się, że wszyscy dojrzeli do tego. Natomiast ci chłopcy też dostają po 20, 30, 40 punktów, przegrywają mecze, ale z tego będzie chleb, tylko musimy mieć cierpliwość. I to jest właśnie tak samo, jak nie denerwujemy się z drugą ligą, tak samo nie możemy się denerwować z ekstraligą. Trener Widin to nie jest trener Tabak. Ja bym chciał po raz ostatni, nie wiem, tak go pogrzebać, tego naszego kochanego Żana i powiedzieć...
Ale jak ja po ludzku powiem, co to znaczy? To że znaczy, trener Widin nie jest Tabakiem. Czyli pan mówi, daje wam gorszy produkt, bo tak, mamy słabszego trenera niż poprzedni?
Nie. To znaczy generalnie trener Tabak przyszedł do nas z pewną kartą. Kartą zdobywcy NBA, kartą bycia asystentem w najlepszych klubach w Europie i prowadzenia najlepszych klubów w Europie. Trener Tabak prowadził Maccabi Tel Aviv. Trener Tabak prowadził KHL Boral. Prowadził inne zespoły hiszpańskie. On osiągnął w koszykówce to, co trener Widin nawet nie jest w stanie sobie dzisiaj wyobrazić. Może sobie w stanie wyobrazić, ale zdajmy sobie sprawę. Wzięliśmy trenera dokładnie przeciwstawnego. Ja bym to porównał do momentu, kiedy braliśmy trenera Gronka po trenerze Saszu Filipowskim. Wiedzieliśmy, ja to też czułem, że trener Gronek pociągnie i uda mu się wygrać Mistrza Polski i wygrał tego. Mimo tego, że wygrał i tak środowisko mu nie dało tu zostać i przez hejt i przez ten całe napuszczanie jednych na drugich, niestety w grudniu musiał odejść.
To przecież nie chodziło o to, tylko zawodnicy w cudzysłowie zwolnili Gronka. Pamiętam pana słowa, jak mówił pan, miałem do wyboru albo Gronka zwolnić, albo zawodników. Tak?
Dokładnie, a ci zawodnicy, to rozumiem, nie chodzą po ziemi, nie czytają prasy, nie czytają mediów, nie widzą, co się dzieje. Niestety w drużynie jest tak, że najprostszym rozwiązaniem, to jest jakby decyzja trenera, prezesa albo zarządu. Jeżeli coś nie idzie, to się zmienia trenera. To znaczy nie wiem, co spierdzieliłem przy budowie składu, więc zwalniam trenera. No wie pan co? Ja na przykład na takie coś się nie piszę. Może dlatego, że mam dużo do powiedzenia w tym klubie. Może gdybym był prezesem malowanym zatrudnionym przez chociażby Urząd Miasta, jak to ma miejsce w Anwilu, to bym może ze strachu to zrobił. W tamtym roku prezes Lewandowski to zrobił, zmienił Michewca na Woźniaka, Woźniaka potem na następnego musiał zmienić. Efekt jest taki, że stracili sezon. My sobie na to pozwolić nie możemy, bo my nie mamy kochanego miasta za sobą i nie mamy kochanych sponsorów na poziomie Anwilu, którzy by nam wyrównali nasze straty. My niestety, jeżeli ponosimy straty, to musimy je pokrywać z własnej, prywatnej kieszeni.
No dobra, ale teoretyzujemy. No więc... To znaczy, że każdy, kto zmienia trenera, bo nie idzie klubowi, to źle postępuje, a King Szczecin przykładowy, tak? Najbliższy przykład, tak?
No i szczerze...
No była Kucha, zmienili, jest lepiej,
no,
tak?
Szczerze powiedziawszy...
Powiedziałby tam też to samo, będę zwalniał za szybko, bo wierzę trenerowi?
Ja bardzo lubię trenera Miłoszewskiego. Umówiłem się z nim, że jak wygra medal, to kiedyś tu wróci.
No ale zostawmy to. Chodzi mi o samą zasadę, tak? Jeżeli widać, że coś gołym okiem, że źle idzie, to...
Ale to znaczy trenera zwolnili zawodnicy. Przyszła rada drużyny, poszła do prezesa i powiedziała, że my z tym trenerem nie chcemy pracować. Wie pan, to w moim klubie się nie będzie zdarzać. Raz coś takiego miało miejsce, to było za trenera Urlepa, kiedy musiałem jeździć na mecze i że tak powiem, motywować ja zawodników, tam we Wrocławku, bo nie chcieli pod trenerem Urlepem grać. Pod trenerem, który jest wielkim fachowcem, który dzisiaj jest chociażby w Śląsku Wrocław i dostaje bardzo dobre notowania. Ja chcę powiedzieć, że nie ma dobrych, złych trenerów. Są czasami układy wewnętrzne i zewnętrzne, które powodują, że dany trener nie jest w stanie dotrwać do końca. I powiem tylko tyle. Ten hejt, który był w Zielonej Górze na naszą drużynę, Wie pan co, był praktycznie rzecz biorąc, zanim w ogóle rozpoczęliśmy gry. Ja pamiętam...
No nie, nie sądzę. No tak, wie pan co, Widin był prezentowany przez Tabaka, przez pana, jako człowieka o podobnej filozofii i myślę, że dużo ludzi z nadzieją patrzyło na to, co się tutaj będzie działo.
Mam bardzo dobrą pamięć, pamiętam, co się działo po pierwszych meczach sparingowych, kiedy już we Wrocławiu się trenera Widina zwalniało. Potem przyszedł sukces i wygrana w Wałbrzychu przekonująco. Wygralibyśmy 20 punktami, ale trener wpuścił już na koniec młodzieżówkę. To znaczy powiem tyle, że trener Widin jest trenerem, który musi się dużo uczyć. I my takiego trenera wzięliśmy. Dlaczego wzięliśmy go? Dlatego, że potrzebujemy trenera na dłuższy okres niż na rok. Nie chcemy za rok budować wszystkiego od nowa. Chcemy przynajmniej trenera zostawić, więc wzięliśmy trenera, który będzie miał trochę czasu na dojrzenie. I według mnie trener Widin może to zostać nawet więcej niż te 2 lata, które ma w kontrakcie. To wszystko zobaczy. Druga kwestia. Musi przyjść trener, który potrafi pracować w ekstremalnie trudnych warunkach. To, co nam zafundowało miasto przez ostatnie 2 lata, ten roller coaster, niestety, trener Tabak nie wytrzymał i nawet powiedział kilka ostrych zdań na sam koniec. Nie da się prowadzić drużynę w tak małej społeczności, wiedząc, że prezydent miasta hejtuje na Facebooku i opowiada bzdury o klubie. Bo to, że nie pomaga, to jest pół biedy, ale po prostu generalnie niszczy klub, niszczy jego pracę i tych zawodników. I teraz na to mam wziąć, moment, skończę, euroligowego trenera, który przyjdzie i jak on zobaczy, co tutaj się u nas w Zielonej Górze dzieje, z kim my musimy walczyć, jak musimy walczyć, że to jest po prostu jedna wielki cyrkus, to bym powiedział w ten sposób, żaden trener tego nie wytrzyma.
No dobra, czyli Widin natomiast ma pewną pozycję i nie ma Widin, tematu, nie Widin, było tematu.
Trener Widin przyszedł tutaj między innymi dlatego, że dokładnie znał całą historię naszej walki z prezydentem. Dlatego, że trener Tabak wprowadził go we wszystkie arkana, które miał. Powiedział, kto jest dobry, kto jest zły. Niektóry powiedział dobre słowo, a niektóry powiedział złe słowo. I o tym wiem też, jeżeli chodzi o klub. I w związku z tym został zatrudniony człowiek, trochę, nazwijmy to, do zadań specjalnych, który się nie podda, który nie padnie, który mnie nie zdradzi jako klub i przy pierwszych problemach nie zacznie mówić, zawodnicy nie grają, bo mają niezapłacone. Ja pamiętam te teksty, które miałem w kilku poprzednich latach. A sytuacja finansowa jest jak najbardziej napięta. I będą się zdarzały w związku z tym opóźnienia w płatnościach. I to wszyscy sobie zdajemy sprawę. Zawodnicy, którzy tu przychodzili, też o tym wiedzieli. Więc to też jest pewna kwestia. No i najważniejsza kwestia. W tym roku zbudowaliśmy drużynę opartą o pewien koncept. Koncept polega na tym, że zaufaliśmy agencji, z której wzięliśmy więcej graczy. I wzięliśmy 4 graczy z agencji jednej Baobasket. Wzięliśmy Frasiera, wzięliśmy Devo, wzięliśmy Apicza i Nenadicza.
Ta.
Plus trenera.
Plus trenera. No
i teraz jak ktoś mi opowiada na mieście, że zawodnicy grają przeciwko trenerowi i tak dalej, no to powiem, nie rozumieją w ogóle koncepcji funkcjonowania nowoczesnej dzisiaj koszykówki i powiem, takiego wsparcia, jak od tych 4 zawodników dostaniemy plus dostanie trener, to nie dostanie żaden inny trener, bo niestety tak ten biznes wygląda.
Dobra, chcę teraz przerwać panu i jakby miało to być troszeczkę później pytanie, ale jak pan tyle powiedział o trenerze, to pytam pana teraz tak, a nie pluje pan sobie mimo wszystko w brodę, że nie zaproponował, nie zaryzykował z Miłoszewskim. Sam nie. Pan powiedział, na Gronka postawiłem kiedyś, pan tak. Jest zwolennikiem, żeby Polakom dawać tak szansę dużą. Miał pan pod ręką gościa, który wie dokładnie, co się dzieje między miastem a panem. Nie sądzę, żeby Arkadiusz Miłoszewski, ba, znam gościa i uważam, że jest porządnym człowiekiem, żeby tak on jest. Pana zdradził w jakiś sposób. Nie tak sądzę, jest. Więc czemu nie on? Zostawiamy Widina, żeby nie było zaraz, że Miłoszewski kontra Widin, ale zupełnie z innej beczki. Czemu nie wziął pan Miłego?
Dlatego, że uważam, że Miły jest jeszcze niegotowy. Jest niegotowy na to piekło, które mamy w Zielonej Górze. Piekło polegające gry na 2 frontach i piekło polegające na tym, że nikt mu tu nawet nie da przegrać 2 meczy i już będzie go zwalniał. To niestety musimy się puknąć sami, to takim dużym gumowym młotkiem i powiedzieć sobie, o co nam chodzi. Jesteśmy małym, prowincjonalnym miasteczkiem, które w żadnej dyscyplinie sportu nie osiągnęło tyle w ostatnich latach, co w koszykówce. Nawet ten przysłowiowy żużel, który jest tutaj religią, spadł. Zapytajmy sobie, dlaczego to się stało? Czy to nie jest przez to nasze piekło, które tutaj mamy? Więc w związku z tym...
Ale Miły zna te wszystkie, nie, od 8 lat te wszystkie uwarunkowania, tak?
Agencji. Miły nie będzie miał wsparcia agencji. Miły jest...
Miły.
Jest, nie, jest... Znaczy, jest to jeden z fajniejszych ludzi, który spotkałem na swojej drodze. I kibicuję mu bardzo dobrze.
Warsztatowo gotowy.
Tak, ale nie jest w stanie, to panu powiem, tak. nie jest w stanie wytrzymać to, co jest dzisiaj, my musimy w tym roku przeżyć. Bo to będzie następny rok. Nam dopiero dojdziemy, mam nadzieję, do w 22, może w 23 roku, do pełnej stabilizacji finansowej. I wówczas będziemy mogli robić to, co chcemy, a nie to, co musimy robić. Ta walka śmiertelna, którą mamy dzisiaj w Zielonej Górze, kto kogo wytrzyma, czy klub wytrzyma prezydenta, czy prezydent wytrzyma klub, jest najgorszą rodzajem wojny bratobójczej. Bo ja do pana prezydenta Kubickiego nie mam nic. Przez lata mu pomagałem, wspierałem. Dzięki moim, między innymi, zaangażowaniu połączyła się gmina z miastem i pamiętam wtedy, jakie miałem wtedy ataki ze strony wójta Zaleskiego, gazety na mój temat wydawane, że to przez to, że miasto finansuje koszykówkę, to ja jestem za połączeniem miasta i gminy. No różne rzeczy się działy. Ja przez lata nigdy się nie... Jakby nie sprzedałem nikomu i nie jestem niczyją własnością. Nigdy nie byłem pana prezydenta i nie będę nigdy pani marszałek, więc ja jestem sobą, swoim własnym bytem i chcę w tym mieście żyć i rozmawiać z każdym, który chce ze mną rozmawiać.
A prezydent powiedział ostatnio, że jak ktoś politykę do sportu przynosi, no to potem się zaczynają złe rzeczy.
Prawda.
Zrozumiałem, że to o pana chodzi de facto.
Święta prawda. Dlatego, że nie chciałem ulec politycznemu naciskowi i zgadzam się, że jestem przeciwko temu, żeby politykę mieszać. Dlatego u mnie w klubie jest pan poseł Materna, a równocześnie rozumiem, że jestem pierwszym platformersem. No to teraz ja już tego nie rozumiem. To teraz poseł Materna jest z PiS-u czy z PO? Bo ja już zacząłem się gubić. Co my tu jeszcze wykombinujemy, żeby komuś uszyć jakieś buty jakiegoś koloru? Ja nie reprezentuję żadnej partii, reprezentuję siebie samego. Może reprezentuję organizację pracowców Ziemi Lubuskiej, klub sportowy, sklep Intermarché w Zielonej Górze. I to jest wszystko, co ja reprezentuję. Więc na dzień dzisiejszy, powiem tylko, jeżeli chodzi o wątek, bo znowu zeszliśmy nie tam, gdzie trzeba. Jeżeli chodzi o trenera. Trener pociągnie to, dajmy mu czas, i wyciągnie tą drużynę do tego, że będziemy wygrywać i najważniejsze, osiągniemy efekty te w czasie, który musimy osiągnąć.
I tu się włączam, bo ja chciałem właśnie zapytać, jakie są w takim razie na ten moment, po tym okresie, który widzimy, po tym, tak, gdy widzimy wszystkie trudności w drużynie, w tym dogrywaniu się, mimo wszystko ja uważam, że i trener, i zespół jeszcze się dogrywają, to jeszcze nie jest, tak jak pan mówi, drużyna, jedność. Jakie są cele tego Zastalu na ten rok? Bo kibice mówili tak, może pan Jasiński powinien nam powiedzieć, my nie walczymy o najwyższe cele, my mamy coś słabszego w tym sezonie, innego trenera, słabszy skład i może ten klub, ten zespół na ten moment, na ten skład, na ten sezon sobie przyjął inne cele, żebyśmy wiedzieli jasno, a nie myślimy, że mistrzostwo, Puchar Polski, Super Puchar Polski, zechcemy wszystkiego. Więc jakie są te cele de facto?
Znaczy wie pan co, gdybyśmy pamiętali, i cały czas wrócę, do tego, co umówiliśmy się 2 lata temu. Przychodził trener Tabak, budowaliśmy drużynę, pamiętam, jakie były komentarze. To jest drużyna budowana o walkę o playoff.
Zostawmy Tabaczela, ta sam pan nie chciał porównywać.
Nie.
Ale teraz, mamy erę po Tabaku, robimy w erze po Tabaku?
No właśnie chciałem powiedzieć, że myśmy nic nie zmienili. My jesteśmy dokładnie w tej samej erze, w erze transformacji, erze budowania nowej koncepcji drużyny, nie opartej na najlepszych polskich zawodnikach, nie opartych na tym, że mamy przewagę budżetową w kraju, tylko oparte na tym, że jesteśmy 6., 5. drużyną, jeżeli chodzi o możliwości budżetowe, a dzięki lidze VTB możemy zbudować jeden z lepszych składów w Polsce. Możemy. Ale to nie zawsze będzie tak, że nam się 100% uda. To jest to, co trener Tabak mówił i ja teraz powtórzę to. Te 2 ostatnie lata były wyjątkowo udane, jeżeli chodzi o transfery. Może takich transferów nie będziemy mieli przez następne 5 lat. Dlatego, że Ife Lundberg to jest gościu, nazwijmy to, nie chodzi już o to, jaki on jest, ale że myśmy mu zrobili następny krok. To on z tego klubu, z Zielonej Góry, poszedł do CSKA. On nie poszedł od nas do kogoś i potem trafił do CSKA. Tylko on trafił bezpośrednio w transferze do CSKA. I w związku z tym chcę powiedzieć, że nasz projekt jest dokładnie taki...
Znaczy jesteście dalej platformą reklamową dla tych zawodników?
Jesteśmy dalej drużyną, która jest zbudowana z 5., 6. budżetem.
Cele sportowe.
I w związku z tym nie można stawiać innych celów jak zdobycie mistrza Polski. Natomiast realnie trzeba zdawać sobie sprawę, że pretendentów do tego mistrzowskiego tytułu jest 5-6 drużyn. I teraz jak zobaczymy pozycję, którą mamy dzisiaj w lidze i mecze, które przegraliśmy. Niech mi pan powie, który mecz myśmy przegrali ze Słabeuszem. Bo tak każdy mi mówił, że Czarni to Słabeusz, czy CSKA Moskwa jest słabeuszem, u nich z Kazań słabeuszem, a może, Kazachstan, który w tym roku zbudował bardzo dobrą drużynę i z tego co pamiętam ma chyba 3 zwycięstwa już. Mogę się pomylić, ale jest w czubie ligi.
Ja myślę,
VTB.
Że to nie chodziło cały czas mówię o wyniki, tylko o ten styl, o zawodników, którzy wychodzili. Nawet nie pamiętam, czy pan tego nie mówił, że nie zawodnicy jakby zgubili coś takiego, chyba nie pan, ale nie. Że taki gen zwycięstwa, że już widać było, że nosy spuszczone na kwintę.
Ja powiem tak.
Co w porównaniu z poprzednimi dwoma latami było zupełnie inne,
tak? No bo wygrywaliśmy, wie pan, to jest tak, porównywać po przegranym, po wygranym meczu.
Nie, tu pierwsze połowy przegrane powodowały, że na drugą połowę zespół już wychodził taki...
Teraz tak, przegraliśmy mecz bardzo ładny i sam pan tam chyba był, ja też to widziałem w Anwilu. Był to na pewno mecz, który był do wygrania, przegraliśmy go ostatnimi kilkoma super rzutami Anwilu, przegraliśmy go, nie pamiętam, 4 punktami, 5, to było coś koło tego. Mogliśmy to wygrać. Gdybyśmy wygrali wtedy w Anwilu, to może następne mecze byśmy wygrali do dzisiaj. Przegraliśmy. To dało jakiś tam symptom. Potem przegraliśmy z Czarnymi, wszyscy, cała Polska, pan także, ogłosił, że to z po prostu ze słabeuszami, z najsłabszą drużyną w lidze, żeśmy przegrali.
Zwłaszcza, że prowadziliśmy z nią wyraźnie.
Przepraszam bardzo, ale to nie chodzi o to. Czarni potem wygrali następnych, nie wiem, 6 czy 7 meczy. Wie pan, właśnie to na tym polega, dlatego ja powiedziałem na początku, nie idźmy prawą stroną, idźmy lewą stroną, idźmy środkiem. Dlatego, że dzisiaj, gdybyśmy przegrali z Czarnymi, to byłyby całkiem inne opinie niż były wtedy. Przypomnę tylko, że po naszym przegranym z Czarnymi, to było napisane, że to jest sensacja
kompromitacja roku, kompromitacja. I w ogóle. Tak, to prawda.
Jak przegrywał Ostrów, przegrywały inne zespoły, to były drużyny w ciężkim treningu, drużyny grające na dwóch frontach, drużyny, ja widziałem, aż się uśmiechnąłem po komentarzach, jakie były, bo Ostrów wygrał z Hapoelem Jerozolima, to już mógł przegrać...
Bo może wymagania są takie wobec Zastalu, dlatego mówię, czego wymagać bardzo. Od Zastalu Zielona Góra?
Nie wymagajmy, od 3 lat mówię, wymagajmy przede wszystkim tego, że jest to 5., 6 budżet w tej lidze. I takie mamy prawa. Nie możemy wymagać od nas, że my jesteśmy cudotwórcą. My naprawdę, Zielonogórzanie, co my jesteśmy? W której dyscyplinie życia, już nie powiem sportu, jesteśmy tak wysoko, jak w koszykówce.
To żaden argument, że jest te porównania. No.
To jest całkowity. My musimy po prostu oduczyć się od wysodowienia.
Odsodowić się.
I tak naprawdę, jak mówiliśmy o zawodnikach leniwe koty, to może powiedzmy sobie, że jesteśmy leniwymi kotami. Ja wiem, że teraz prowokuję wszystkich. Ale taka jest prawda.
Kto jest leniwym kotem?
My
teraz?
Sami.
Czemu?
Bo nie chodzimy na mecze.
A, to możemy do tego punktu za moment.
Oczywiście, mogę powiedzieć,
to od razu, dobrze.
Co brakowało kibicom, żeby przyjść na pierwszy mecz ze Śląskiem Wrocław po wygranym meczu.
Ile tam było?
2000 z kawałkiem. Teraz było 1200, więc wie pan, różnica, to nie wiem skąd tam podane było 855, próbowałem to dociec, nie wiem.
855 było przedostatnim na oficjalnym takim papierku, który dostajemy.
No ja wiem, ale ja nie wiem, kto to wziął i skąd. Może
z komputera waszego tam przy stoliczku przecież wyskakuje to, no autentycznie dostamtąd.
Znaczy generalnie próbowałem do tego dociec do dzisiaj, nie wiem, no dobra.
No dobra, ale pan się oburza, pan mnie zmroził, prawdę powiedziawszy, jak w wywiadzie pan powiedział, że to jest bzdura, że marketing coś może pomóc. Ale jak bzdura?
Ale oczywiście.
A to czemu pan reklamy w swoim sklepie wiesz? Wykupujecie gdzieś reklamy w sieci.
Myśli pan, ile na to wydajemy pieniędzy?
No pewnie dużo.
No właśnie, a klubu na to nie stać. No. I tu wrócimy do finansów.
To może za mniejsze koszty, albo
no to za mniejsze
ludzie,
robimy.
Którzy pracują w klubie, mogą coś zrobić lepszego wokół tego
oczywiście
klubu.
Zawsze mogą lepszego.
Czemu czarni subs Halloween Game robią, a u nas zwykły mecz po prostu jest sobie przeciętny.
Wie pan co, no Halloween Game robią, mają pełną halę, bo mają taki renesans koszykówki, jakbyśmy mieli 10 czy 11 lat temu. Wie pan, gdybym tego nie przeżył przez ostatnie 10 lat, to bym powiedział faktycznie, działania marketingowe 100%.
To takie chodzi o podrzucanie ognia do pieca, żeby cały czas wokół tego klubu coś się działo.
Długofalowe.
A wie pan, co najlepszą wam zrobiło ostatnio marketingową robotę? No. Chłopaki na Halloween w mieszkaniu jednego z koszykarzy.
Nie, to było
przebrali się wspaniale i tam było... kibicom to się... O takie chodzi, małe, drobne rzeczy, tak?
No, ale to właśnie dlatego, widzi pan, jak coś zrobiliśmy, to trzeba pochwalić. No.
Ale to oni zrobili, to nie klub zrobił.
Bo byliśmy umówieni, tam do tego demona poszła duża grupa ludzi za moją zgodą, mieli na to zgodę i tak dalej, więc wie pan, to tak nie jest do końca, no. jak się wam wydaje? Wam się wydaje, że wszystko w klubie się dzieje gdzieś tam za przypadkiem. No nie, no pewne rzeczy wynikają też z naszych jakby.
Ale jest ich za mało.
Pewnie, że jest ich za mało. Tylko wie pan co, tylko to już też gdzieś tam pisałem. Niestety, nie szkoda róż, gdy płonie las. Wie pan co, my mamy takie problemy egzystencjonalne w klubie dla tych czterech osób, które tam pracują, że nas po prostu na dzień dzisiejszy na większy wysiłek nie stać. Dlatego zaprosiliśmy do tego partnerów, zaprosiliśmy Klub Kibica. Klub Kibica wydał ostatnio bardzo fajny periodyk. Tak? I jesteśmy w stałym kontakcie. Pomagaliśmy na każdym etapie, bo to jest droga właśnie na to, żeby zbudować pewne dodatkowe
rzeczy. Meczyki, filmiki, nie wiem. Wie pan, nie wiem, czy pan się orientuje. Wiem, że możecie to lekceważyć, ale wie pan, że nie ma nawet dla dziennikarzy, żeby nas podgrzać, tak zwanych mediadejów. Tak, ja mam wrażenie, że tak troszeczkę pogodziliście się z tym. Ci ludzie, spadła ich ilość, no to trudno, nie, to bo nie, my mamy problemy, ale, nie ruszmy
ale
tego.
Ale nie, to nie jest tak.
Takie się ma wrażenie.
Niech pan zrozumie, był COVID, było półtora roku, ludzie nie przychodzą, bo też się boją, bo jest to, bo wie pan jest odważny, ja jestem odważny, ale jest grupa ludzi, która nie jest odważna. Jednak na koszykówkę chodzą ludzie ustabilizowani. To nie chodzi młodzież tylko, to nie chodzi Klub Kibica tylko tam było bardzo dużo starszych ludzi, też z dziećmi i tak dalej. Rozgrywanie meczu o 17:30 też nie jest nieszczęśliwe, bo ci, którzy pracują, nie mają jeszcze jak przyjechać, tak?
Grzać, dorzucać do pieca cały czas,
ale
żeby
oczywiście,
coś...
że dorzucamy.
Nawet najprostszymi środkami.
To jest tak.
Kiedyś jeździliście po domach, jakiś tam bilet wręczyliście.
Zaraz filmik,
coś widać, coś przynajmniej się dzieje.
Były wieści z Zastalu, były bardzo dobrze.
Ja nawet nie mówię, żeby podwyższała się ta liczba, ale żeby utrzymać na dotychczasowym poziomie.
Ale niech pan zrozumie.
Próbuję, chociaż ciężko.
Niech pan zrozumie. Są rzeczy, które są od nas niezależne. I też jest coś takiego, jak wypalenie się pewnego projektu. I teraz trzeba powiedzieć jasno, czemu we Wrocławiu po latach nie wiadomo jakiej wytęsknienia europejskich pucharów nie ma pełnej hali? Czemu w Asseco czy w Treflu nawet, które gra bardzo dobrze, czemu w Lublinie jest pusta
hala? Czemu w Zielonej Górze w takim razie jest takie wypalenie, jeżeli latem żużel, zimą kosz?
Moja żona
być, tak?
ostatnio była w szpitalu i siedziała na tym w jednej sali z jedną miłą panią. Pozdrawiam. Tak? Panie Wandzie. No i były razem na tym onkologicznym wydziale, no i ja nie wiedziałem, kim jest moja żona. I w pewnym momencie jakoś tam zeszli na Zastal, a ona mówi, Zastal w tym roku wszystko przegrywa. A ona tak mówi, a skąd pani to wie? No tak się mówi. A ja mówię, a ja pani przeczytam, na którym miejscu jesteśmy. A on mówi, to nie wiedziałam. Wie pan, gorzej się mówi, niż faktycznie jest.
I kto powinien przy tym pracować? Klub.
Wie pan co, dołujmy się dalej, gadajmy najgorsze rzeczy na ten klub, to na pewno będzie dobrze. Ja powiem tak, jesteście niesprawiedliwi.
Nie.
To mówię, jesteście
w
niesprawiedliwi w ocenie, bo nie jest tak źle. To, co powiedziałem od samego początku. Nie jest na prawym ani na lewym stronie. Jesteśmy gdzieś na środku. Natomiast nie dajecie...
Nad wizerunkiem pozytywnym pracować musi jako pierwszy klub.
Ale pracujemy cały czas. No gdzie jest negatywny? Mamy jedne z tańszych biletów w Polsce. Mówiło się o tym zawsze, że mamy drożyznę. Proszę porównać te bilety, karnety w tym. Byłem na meczu w Anwilu. Było w tamtym roku, które 12 miejsce. Hala wysprzedana, chociaż też ludzie mieli duże znaki zapytania, bo nie wiedzieli, co z trenerem, czy ten trener podoła, czy nie podoła. Tak? Sprzedali po 700 zł średnio prawie 3000 biletów. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, tak? 3000 karnetów. To nie jest tak, jak mówimy. Wszystko wychodzi z każdego małego elementu. Klub może dużo zrobić, ale to, co się dzieje wokół klubu, ja powiem tak, to jest sterowany hejt. I to wiem, że to jest sterowany hejt. Bo są farmy hejterów, którzy hejtują klub.
No dobra, niestety. Ale jak ja miałbym hejtera przeciwko sobie, to ja bym z drugiej strony zrobił farmę, nie wiem jak się nazywa, przeciwieństwo hejtera.
My nie mamy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, żeby wydawać na farmę hejterów.
Nie, ale poszedł, zrobił filmik z tym zawodnikiem, z jego rodzinką, ciepłą rozmówkę nagrał, filmik na Halloween nagrał.
Sam pan mówi, że były zdjęcia halloweenowe wpuszczane. Były różnego
zawodnicy
typu.
Sobie zrobili, przywieźli stroje z Niemiec, jak
nieprawda,
o ile się nie mylę.
Nieprawda. Akurat wiem, co się dzieje w klubie, wiem, z której strony była
dobra,
inicjatywa.
Nie kłóćmy się, bo pewnie tu nie dojdziemy do tego, tylko
no
proszę,
dobra, ale
bądźcie pozytywni i bardziej
ja
intensywni.
Ja jestem bardzo pozytywny. To wy bądźcie pozytywni. To wy zacznijcie dostrzegać to, co jest dobre. Bo dzisiaj zniszczyć projekt jest bardzo łatwo, ale zbudować jest bardzo trudno. I powtórzę to, co jest. Wyniki są całkowicie dobre. Mamy 5-4 w lidze polskiej. Będziemy mieli może następne zwycięstwa, może nie. To, co powiedziałem, 24 mecze, 6 tylko mamy u siebie w Zielonej Górze. Trzeba nas wspierać. Ja pamiętam, jak w tamtym roku się z MKS-u wszyscy się śmiali, z trenera Magro, który, nie wiem, po 10 porażce z rzędu, on mówi dalej, że oni będą grali o play-off, tak? I się śmiali. A potem co? Jednego meczu im zabrakło do play-offu. Bo tak jest. Zobaczcie na kalendarz. My 6 ostatnich meczy ligowych, 6 pod rząd gramy w Zielonej Górze. To niestety są fakty.
Zgoda. Natomiast sam pan zawsze powtarza, że okej, krytykujcie, nie hejtujcie, więc tak pan jest. Pozwoli, że chociaż będziemy krytykować. Zostawmy to, natomiast dalej mówię, bądźcie intensywni. Dobra. O, niech ten wyraz intensywność będzie w pana głowie
będziemy
po tej rozmowie.
Wszystko, co w naszej
chcę pana zapytać o świeżutką, drobną rzecz, właściwie o te ostatnie dni, bo pan też do tej rady się i pana wypowiedzi do niej odniosę, że trener i zawodnicy nie będziemy zwalniać, będziemy naprawiać, tak?
Tak.
Kilka dni później w innym wywiadzie pan powiedział, nie wiadomo, czy wszyscy zawodnicy dotrwają do końca sezonu. Trener Widin na konferencji prasowej rzucił tam o fryzjerze, że jak się nie ogarnie, to odejdzie. Gdzieś tam po drodze wystąpiła sprawa Billego Garreta z Czarnych Słupsk. Tak się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem wy jednak gdzieś po cichu nie robicie kroków, żeby jakichś zmian dokonać w tym zespole?
Nawet jeżeli będę robił, to nigdy panu tego nie powiem. Tu się znamy 10 lat.
Nie mówię o nazwiskach w ogóle.
Ale wie pan, to trzeba być debilem, to mówię krótko, żeby powiedzieć drużynie, że będę robił zmiany, jeżeli nie wiem, czy będę robił.
Ale jak takie sygnały wysyłacie, to rozumiem, że coś jest na rzeczy, czy nie?
Nikt z naszej strony sygnału nie wysłał. Była konkretna informacja, że będziemy poprawiać, a nie zwalniać, tak? To jest pierwsza kwestia. Zrozumcie, prowadzenie drużyny, tak samo jak prowadzenie małżeństwa czy prowadzenie firmy, wymaga dużej dyplomacji. I nie wolno pewnych rzeczy powiedzieć. Nie wolno pewnych rzeczy powiedzieć za wcześnie albo w pewien sposób wywołać samemu problem w drużynie. Więc na dzień dzisiejszy to, co powiedziałem, jestem bardzo zadowolony z tej drużyny, będziemy ją poprawiać, natomiast jeżeli ktoś nie będzie grał tak na tym poziomie, na jakim chcemy, to go po prostu zwolnimy. To jest jakby oczywista oczywistość. Natomiast naszą ideą, tak jak każdym meczu ideą jest wygrywanie, nie każdy mecz się wygra, ale stajesz i chcesz wygrać. Tak samo tu, zmieniać nie chcemy, ale jeżeli w pewnym momencie będzie taka konieczność, to zmienimy. Przecież głupi całkiem nie jesteśmy. Natomiast chciałbym powiedzieć, że trenera nie będziemy zmieniać i wszyscy ci, którzy liczą na to, że przewrócą Zastal przez to, że będą nas ciągle osłabiać na poziomie pewnego autorytetu trenera. Ja powiem tylko tyle. Trener Tabak dzisiaj, nie wiem jak się wczorajszy mecz skończył, ale rozmawiałem z nim w zeszłym tygodniu i on powiedział mi w ten sposób.
Wygrał, bo świetną tam trzecią kwartę to bodajże super. Zagrał.
Janusz powiedział mi tak, Janusz, bo ja go o pewne rzeczy się radzę. Mówi, słuchaj, nie mam czasu, żeby obejrzeć żadnego waszego meczu z jednego prostego powodu. Sam mam bardzo duży hejt na to, żeby mnie wywalić. No bo przegrałem dwa mecze.
Bo tam ma 3-5 chyba w hiszpańskiej lidze.
To jest drużyna, która jest tak samo jak wasza przyzwyczajona do tego, że dwa razy z rzędu była mistrzem Ligi Mistrzów. Mhm. Tak? No więc w związku z tym mówi tak. I teraz pytanie do naszych kibiców. Czy trener Tabak jest dobrym trenerem, czy złym trenerem? Czy jakby jutro do mnie zadzwonił i powiedział, wiesz co Janusz, jednak chcę do was wrócić. To co, byśmy nie chcieli go, żeby wrócił? Pewnie, żebyśmy chcieli. Druga kwestia.
Ciekawe, co by pan wtedy zrobił.
Śląsku-Wrocław, bo byłem na kilku meczach i widziałem, mają bardzo duży szacunek i autorytet ma trener Widin. I jak oni patrzyli, nawet Kamil Hanas powiedział to po swoim wywiadzie, na ten kompletny taniec jakichś chocholi wokół trenera Widina w Zielonej Górze, że to jest nauczyciel WF-u i tak dalej. No gościu, który ze Śląskiem osiągnął brązowy medal, ja powiem tak, to jest pewnie, że to jest trener, który się jeszcze uczy, który się rozwija, ale nazwanie kogoś nauczycielem WF-u, to jest po prostu grube nadużycie.
Przepraszam, kto nazwał, bo nawet nie wiem.
No, gdzieś na tych Twitterach naszych, czy tam innych Facebookach. I to jest, się zgadzam, że to jest przekleństwo. Kiedyś tego nie było, nie wiedzieliśmy i mogliśmy spokojnie pracować.
Po co pan tam siedzi i się ale wymienia ja i kłóci się i ale dyskutuje?
Nie, zauważył pan, że się bardzo mało udzielam, bardzo wyhamowałem te wszystkie wypowiedzi, bo też się zgadzam z panem, że nie ma sensu odpowiadać ludziom, którzy nie chcą usłyszeć odpowiedzi.
Najgorzej rozmawiać z ludźmi, którzy nie przychodzą do hali tutaj akurat.
No tak, ale przede wszystkim, wie pan, ja im coś napiszę, oni napiszą mi znowu w drugą stronę. Czyli oni nie chcą dostać odpowiedzi, tylko oni chcą po prostu sobie zaistnieć w sieci. Kończąc to, więc Widin byłby bardzo miły, mile widziany. Nie mówię, że dzisiaj, ale zanim przyszedł trener Urlep w Śląsku Wrocław. Tak to jest. dajmy temu trenerowi, tak samo jak naszym zawodnikom, trochę czasu, rozliczajmy go po dłuższym okresie czasu. I to jest tak, to nie jest tabak, to co powiedziałem na początku, bo nikt nie jest taki sam. Tak samo jak Gronek nie był taki sam, jak Filipowski, jak nie wiem, jak Miłoszewski nie jest taki sam jak tabak. Więc w związku z tym dzisiaj mamy naprawdę trudną sytuację w drużynie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie mamy po prostu kasy.
Dobrze, a rozliczajmy, za to się panu dostało najbardziej, rozliczajmy trenera w czerwcu.
Tak.
To tak zawsze powinno być?
Tak, ja tak będę robił, sorry. Chcecie mnie wyrzucić z klubu, to mnie wyrzućcie, proszę bardzo. Teraz jest nowa emisja akcji, kupcie klub, przejmijcie klub, rządźcie sobie po swojemu. Ja nie będę wyrzucał żadnego trenera po 3 miesiącach, bo to jest po prostu...
Bo się pan nauczył?
Tak, bo się nauczyłem, że te zmiany nie mają żadnego sensu. Nie mają żadnego sensu, bo po trenerze Gronku przyszedł trener Urlep i skończyliśmy to na 4. miejscu i blamarzu, że trener Urlep nie wsiadł do samochodu z zawodnikami. No niestety.
No ale rozumiem, że był, że jakiś próg, gdybyśmy przegrywali, nie wiem, 10., 11. mecz, to jednak jakiś tam...
No i co z tego?
Byłby próg, który...
Nie, nie będzie żadnego próbu, dlatego że nas na to po prostu nie stać. Koniec, kropka. Jeżeli kibice przyniosą pieniądze do klubu i będą w sponsorze i tak dalej. Dzisiaj drugi sezon z rzędu nie dostajemy złotówki z miasta, jeżeli chodzi o klub. Wbrew temu, co było mówione raz, drugi, trzeci raz, nie ma też, prezydent nie skorzystał z 2 ofert zakupu akcji, chciałem przypomnieć, oferta była przez 3 miesiące, bardzo wielu, 200-kilkudziesięciu inwestorów zdążyło, pan prezydent nie zdążył, teraz robimy nową, w przyszłym tygodniu, może jeszcze koniec tego tygodnia będzie nowa emisja i po prostu tą emisję też skierujemy.
Ona wam pomogła mocno, tamta emisja?
Pomogła, no 1 000 000 złotych to jest 1 000 000 złotych, no wie pan, no co mogę powiedzieć, no jakbyśmy mieli CSKA, to bym powiedział, że wie pan, na waciki, nie? Dla nas to jest, może przeżyliśmy, tak?
I teraz niech pan mi na koniec powie, jaka jest ta sytuacja, pewnie no, kwotami pan nie rzuci, tak? Ale tak. Jak przyszłość się zapowiada tak naprawdę? Czy rzeczywiście co jakiś czas będziemy gdzieś, być może to będzie hejt, być może to będą plotki, ale będziemy słyszeli często, o, zawodnicy słabiej grają, tak, bo nie dostali pieniędzy, ale, być może.
Ale może tak jest.
Szukamy, nie wiadomo, czy zaraz któryś z zawodników czegoś nie chlapnie, tak? Czy takie sytuacje mogą się mocno powtarzać? To jest tak duży problem, że będzie o nim głośno? Czy też jednak widać jakąś perspektywę, że będzie początek roku, coś?
Niech pan zada to pytanie 15 pozostałym klubom, czy bez miasta wystartowaliby w rozgrywkach. Niech pan to zada. Może w jednym klubie panu powiedzą, że tak. To się nazywa King Szczecin. Pozostałe kluby nie wystartują, jeżeli nie będzie pieniędzy z miasta. Tak, różne się rzeczy mówi. We Wrocławiu mówi się o 4 milionach złotych, tak. We Włocławku się mówi o dużych pieniądzach, także pamiętajmy, że oni mają oprócz miasta jeszcze mają Anwil, grupę Orlen, tak. W Gdyni pamiętam sezon, kiedy miasto ograniczyło i się wycofali z Eurocupu przed sezonem, tak. No wie pan co, to co się dzieje w Zielonej Górze, to jest po prostu... To nie jest nienormalne, to jest po prostu niemoralne. No.
Okej, okay, a ci ewentualni potencjalni sponsorzy, pamięta pan jakiś czas temu, długi czas temu, o tym słynnym, w cudzysłowie, PGE, który w hale miał wejść w nazwę i z tego
no
coś
co
tam
ja
mogłoby skapnąć.
Panu.
Słyszę o PKO SA, że gdzieś tam rozmawiacie, że być może Enea cały czas chcecie, żeby było więcej.
Zobaczymy.
Jakie perspektywy, że będzie konkret? Że coś większego się naprawdę no, takiego mocnego
pan,
pojawi?
Według moich danych w ciągu ostatnich 50 lat w Zielonej Górze nikt nie zasponsorował mocniej drużyny niż Enea nas. Ani Zastal, ani Stelmet, ani Falubas nie miał tak dużego sponsora. Takie jest moje informacje. Jak ktoś ma dane, że ktoś faktycznie wyłożył duże pieniądze kiedykolwiek. Zielona Góra nigdy nie miała sponsorów do sportu dużych, dlatego że tu nie ma dużych firm. Zrozummy to. Będziemy zawsze pariasem w każdej dyscyplinie sportu, dlatego że my jesteśmy utrzymywani przez miasto, przez mieszkańców i przez małych, średnich sponsorów. I to, że my dzisiaj mamy Enę, to ja dziękuję Bogu i też Jurkowi Maternie. To mogę powiedzieć jasno, tak? To są naprawdę rzeczy wyjątkowe. I dlatego ja nie dam dzisiaj... Znaczy, ten klub będzie walczył o życie. Może zapłacimy znowu sportowo, może trzeba będzie kilku zawodników w trakcie sezonu sprzedać, ale wiedzmy, jeżeli to zrobimy tylko i wyłącznie przez pana prezydenta Kubickiego. To żeby każdy wiedział i od rana do wieczora zdawał sobie sprawę, co ten człowiek niestety robi z naszym klubem od 2 lat i kompletnie niech nie miesza do tego polityki, bo ja, tak jak powiedziałem, jestem bardziej prawicowy niż on na pewno i na pewno możemy się kłócić, komu jest bliżej do PiSu.
Rozumiem, że perspektyw żadnych między wami nie ma, tak? Jakiegośkolwiek porozumienie.
Wie pan co, po ostatniej rozmowie zachęcam 21 minuta w konkurencyjnym Radio Indeks. Jego wypowiedź, że klub nie złożył dokumentów, jest po prostu kłamstwem, dlatego że jak można złożyć dokumenty do konkursu, który został unieważniony przez pana wojewoda.
Okej, ale pytam o co innego. Może jacyś emisariusze gdzieś coś...
To jest bardzo
coś...
ważne, bo wie pan co, jeżeli ktoś publicznie kłamie i obrzuca klub nieprawdziwymi informacjami po raz kolejny, w grudniu zeszłego roku, co było? Najpierw było 10 milionów długu, a po 8 godzinach, proszę zobaczyć dzisiaj ten wpis. Tam jest 10 milionów potrzeb. To są dwie różne rzeczy. Czy ja mam 10 milionów potrzeb na budżet, na sezon? Mogę mieć. Zależy, jaką chcę drużynę zrobić. Mi się wydaje, że dzisiaj będzie miał ze 14 milionów potrzeb Ostrów. I co w związku z tym, że jest bankrutem?
Skończymy tym znakiem zapytania. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Jan Świesiński był gościem naszego programu. Dziękuję i tyle bardzo. Emocjonalnie było, ale dawno tu pana nie było, więc być może trzeba było i wiedzy, i emocji trochę w to wszystko włożyć.
Kogo uraziłem, to przepraszam. Obiecuję, że zrobimy jeden mecz za darmo, następny, jeden z następnych meczów, zobaczymy, czy przyjdą kibice.
O, marketingowo zadziałacie.
Zobaczymy, czy przyjdą kibice. Ja liczę na to, niestety, że nie przyjdą, ale...
Jak liczy pan, że nie przyjdą? No, żeby potwierdziły się pana słowa, tak?
Nie, no bo wie pan,
że lenistwo.
Czy problem polega na tym, że to jest pewien proces, to nie jest lenistwo.
Żeby ludzi uruchomić i od lenistwa odciągnąć, trzeba coś robić.
Wie pan co, trzeba przestać narzekać. Trzeba robić to, jaka jest prawda, a nie jak jest wygodnie komuś powiedzieć, że jest źle. U nas w Polsce się sprzedaje tylko zła wiadomość i to jest niestety nasz problem. Więc ja chciałbym, żebyśmy w sporcie znowu sprzedawali dobre wiadomości. Ja tak jak tutaj siedzę, jeżeli dotrzymamy do lutego, powiedziałem, i w lutym przyjdzie pomoc, bo przyjdzie pomoc, to będziemy mieli mistrza Polski. Jeżeli nie dotrzymamy do lutego, niestety będzie źle.
Do widzenia.
Do widzenia.
Rzut za trzy. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.